Drodzy, pewnie zastanawiacie się, co to za eksponat jest. Bardzo dobry do taka ilustracja do czworakiej roli, przypowieści o czworakiej roli, ale dzisiaj nie chciałbym mówić o przypowieści o czworakiej roli, choć jest to piękna przypowieść i często myślami do niej wracam. Drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć nieco inny temat, temat bardziej może dotyczący współczesnego świata, w którym żyjemy. A żyjemy w społeczeństwie przemian. Tak wiele się dzieje. My możemy w sposób szczególny powiedzieć, którzy już ileś tam lat przeżyliśmy. Ja pamiętam jeszcze takie biedne telewizory. Pamiętam jeszcze konie, które jeździły, woźniców i inne rzeczy, które były, dzisiaj już ich nie ma. Domy kryte szczechą. Cywilizacja idzie bardzo szybko do przodu. Ale przemiany też przynoszą negatywne skutki. I drodzy, w ostatnich latach pojawiło się coś, co można by określić jako epidemię samotności. Zapewne większość z was wie, o czym ja mówię. Żyjemy w świecie, gdzie komunikacja jest naprawdę bardzo prosta. A jednocześnie coraz więcej ludzi przybywa, którzy są samotni. Ludzi, którzy mają swoich bliskich, ale ci bliscy nie potrafią odwzajemnić ich uczuć. Miliony osób, które nie potrafią znaleźć nikogo w otoczeniu, kto mógłby im zaoferować emocjonalne wsparcie. Coraz więcej osób cierpi na tak zwaną chroniczne odosobnienie. I widzimy to na co dzień. Widzimy, jak dzieci nie mają kontaktu z rodzicami. Widzimy, jak rodzice tracą kontakt z dziećmi. Widzimy, jak w małżeństwach jest zrywana relacja i żyją sobie dwie osoby pod jednym dachem. Widzimy też, jak dorosłe dzieci nie mają kontaktu ze swoimi już wiekowymi rodzicami. Ta plaga ogarnia coraz bardziej świat, w którym żyjemy. I drodzy, kiedy tak się zastanawiałem nad tym, zadałem sobie pytanie, a co Kościół na ten temat? Czy możemy powiedzieć, że pośród nas nie ma takich ludzi? Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy mają dobre relacje? Jako duszpasterz mogę powiedzieć, że nie. Że spotykamy ludzi, którzy są w Kościele czasami od lat, a są samotni. Zastanawiałem się, co Bóg ma człowiekowi do zaoferowania. I wierzę, że Duch Święty zwróci uwagę na słowa, które są zapisane w Ewangelii Jana 14, rozdział 16, 17 werset. I chciałbym go dzisiaj uczynić przedmiotem rozważań. Przeczytajmy go. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Ale wy go znacie, bo przebywa wśród was będzie. Bardzo głęboki fragment Bożego Słowa. Kiedy czytamy ten fragment i następne wersety, możemy odnieść wrażenie, że Pan Jezus mówi o czymś wielkim, o czymś, co ma się wydarzyć. O czymś, co świat nie znał dotychczas. O czymś, co przewróci wszystko do góry nogami. I kiedy zastanawiałem się nad tym, po pierwsze zauważyłem po raz kolejny w Bożym Słowie, że poprzez tą wypowiedź Pan Jezus podkreślił, po pierwsze, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. I to chciałbym dzisiaj również bardzo mocno wyeksponować, ponieważ jest to ważne w dalszym naszym rozważaniu. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam ten pierwszy werset. Ja, mówi Pan Jezus, będę prosić kogo? Ojca, Bóg Ojciec. I On da wam Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. O kim mówi? O Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Pierwsza bardzo ważna prawda. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Jeden Bóg, ale w trzech osobach. I na kartach Bożego Słowa przewija się to w kilku przynajmniej miejscach, a zaskoczenie może być to, że przewija się, czy jest już na pierwszych wersetach, kiedy otwieramy Biblię Starego Testamentu. I tam czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku stworzył Bóg. Kto? Mowa o Bogu Ojcu. Niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży, mamy drugą osobę, Duch Święty, unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg. O kim mowa? O Jezusie. Jan to pięknie określił, na początku było Słowo. A więc to Słowo rzekło. I mamy na pierwszych kilku zdaniach mamy to samo, tą samą treść, tą samą prawdę przekazaną, że Bóg jest w trzech osobach. Proszę bardzo o ilustrację, pierwszą ilustrację pozwoliłem sobie przygotować, takie ilustracje, które myślę też nam troszeczkę pomogą przy rozważaniu. Oto w taki może trochę prosty sposób przedstawiłem Boga. Bóg jest w trzech osobach. Te osoby cechują się takimi czterema relacjami, o których za chwileczkę powiem. Ale co jest bardzo ważne, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że Bóg jest w trzech osobach i te osoby są sobie równe. Czasami możemy odnieść wrażenie, czytając Boże Słowo, że Bóg Ojciec jest największy, Jezus jest troszeczkę mniejszy, no bo to Syn Boży, a Duch Święty to już w ogóle taki mały Bóg. Ale to nie jest zgodne z nauczaniem czy z przekazem Bożego Słowa. Biblia jednoznacznie określa, że Bóg jest w trzech osobach. I każda z tych osób są sobie równe. Dlatego one są sobie równe również na tej ilustracji. I to jest niesamowite. Pozwolę sobie zaprosić was do samych początków, kiedy jeszcze niczego nie było. Bóg był sam. Bo Biblia mówi, wspomina nam o stworzeniu, o wszelkim stworzeniu. Więc należy założyć, że był czas, kiedy nie było stworzenia. Bóg był sam. I ten cudowny Bóg w trzech osobach był, istniał zawsze. Nie ma początku, nie ma końca, mówi Boże Słowo. I ten Bóg żył, znaczy funkcjonował w oparciu o miłość, o relacje. I teraz powiemy sobie o takich czterech cechach relacji. Po pierwsze, te trzy osoby, tak jak powiedziałem, są sobie równe. Najlepszą ilustracją jest małżeństwo. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, powiedział, stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo nasze. I potem dodał, jako mężczyznę i kobietę. I kiedy patrzymy na małżeństwo, to jest odbiciem Boga, obrazem Boga. Może niezbyt doskonałym obrazem, ale są dwie osoby, ale są jedno. I niekiedy możemy zauważyć, że poniża się kobiety. Są kultury, w których się poniża kobiety, twierdzą, że jest gorsza. Ale kiedy czytamy wnikliwie Boże Słowo, możemy zauważyć, że Bóg nie ma względu na osobę. Że zarówno kobieta, jak i mężczyzna stanowią tą samą wartość. Natomiast jeśli chodzi o małżeństwo, mają różne funkcje. Mają różne funkcje. I myślę, że w ten sposób należy również spojrzeć na Boga, że są trzy osoby, które mają różne funkcje. To można tak powiedzieć w taki najprostszy sposób. Różne funkcje, ale te osoby są sobie równe. Po drugie, w relacji tych trzech osób panuje jedność. To jest niesamowite, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy przeglądamy karty Bożego Słowa od pierwszej do ostatniej strony, można zauważyć jedność pośród tych trzech osób, współdziałanie, bycie razem. Bardzo pięknie to Pan Jezus przedstawił, kiedy tutaj w ludzkim ciele przebywał pośród nas i powiedział coś takiego, jest to zapisane w Ewangelii Jana. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ta jedność zapewne jest bardzo głęboka i dla naszego ludzkiego umysłu nie do końca zrozumiała. ale na każdym kroku można zauważyć tą prawdę, że Bóg współdziała, Bóg jest jedno. I może dlatego Żydzi też nie rozumieli do końca, kiedy przyszedł Pan Jezus. Bo mieli tak głęboko wpojone, że Bóg jest jeden. Że nie potrafili już przyjąć, że jest w trzech osobach. I pamiętamy, jak Pan Jezus powiedział, że zanim Abraham był, jam jest, no to bardzo szybko porwali kamienie, bo dla nich to było bluźnierstwo. Jak człowiek może nazywać siebie Bogiem? Nie rozumieli tego. I często też przyznam, kiedy czytam Boże Słowo, to wydaje mi się, że tak niewiele rozumiemy z tego, co Bóg mówi do nas. Nie znamy do końca Boga. Próbujemy Go poznać i ja myślę, że przyjdzie czas, kiedy będziemy Go widzieć twarzą w twarz i będziemy wszyscy zaskoczeni. Trzecia rzecz, która mnie osobiście bardzo ujmuje, to sposób, w jaki poszczególne osoby nawzajem siebie uwielbiają. Z jednej strony widzimy uniżenie. Wiecie, wśród nas ludzi panuje przekonanie, że musisz być jak najwyżej, nad innymi, wtedy jesteś wielki. Ale w Królestwie Bożym jest odwrotnie. I na przykładzie właśnie Boga widzę to, że tam panuje zupełnie inny sposób bycia, sposób myślenia. Jedna osoba wobec drugiej jest w uniżeniu i w uwielbieniu dla niej. I Pan Jezus mówi, nie przyszedłem szukać własnej chwały. Pewnie znacie to słowo. I powiedział, jest ktoś, kto jej szuka. Przecież to jest Król Królów, Stwórca Wszechświata. I mógł przyjść i rzeczywiście oczekiwać i domagać się chwały dla siebie. Ale pokażcie mi choć jedno miejsce. No, co prawda, kiedy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, to krzyczano i oddawano mu chwałę na różne sposoby. Ale to jest jeden, jedyny moment i prawdopodobnie wynikało to z tego, że to było zaplanowane. W wielu przypadkach po prostu jest w cieniu swojego Ojca. I wszystko, co robi, wszystko, co czyni, czyni na chwałę swojego Ojca. A z drugiej strony możemy obserwować, co mówi o Duchu Świętym. I znów to samo. Możemy widzieć, jak wskazuje na Niego, że jest cudowny, że jest wspaniały. Chociażby zapowiedź z Ewangelii Jana, 16 rozdział, mówi o Duchu Świętym, mówi, On mnie uwielbi. I znów mamy kolejną sytuację, przychodzi Duch Święty i kiedy czytamy karty Ewangelii, czytamy listy, możemy zauważyć, że Duch nie szuka dla siebie chwały, ale On pracuje, zabiega, aby uwielbić Ojca i aby uwielbić Syna Bożego. Jak odmienne to jest podejście do naszego ludzkiego. I wreszcie czwarta rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to miłość. Tu specjalnie zaznaczyłem wewnątrz serduszko czerwone, które jest obrazem miłości. I Jan napisał piękne słowa. Bóg jest miłością. Zwróćcie uwagę, że on nie napisał Bóg ma miłość. On napisał Bóg jest miłością, czyli to jest jego naturą. To jest naturą Boga, miłość. Niesamowite. Często sobie go wyobrażamy jako kogoś groźnego, który tylko czyha na nasze upadki, żeby nas ukarać, ale jest to ktoś pełen miłości. I kiedy patrzę na ten obrazek, widzę te relacje oparte na miłości, głębokie relacje oparte na miłości. Niesamowicie głębokie. I w zasadzie tak patrząc na ten obrazek, można by powiedzieć, Boże, po co narobiłeś sobie kłopotu? Po co stworzyłeś to wszystko? I teraz tyle grzechu, tyle kłopotu. A tak, miał być spokój, tak? Te osoby są tak doskonałe i są w takiej relacji, że nie potrzebowały chyba niczego więcej. A jednak Bóg jest miłością. A wiecie, gdy jest miłość w sercu, to ona chce się wylewać. Ona chce dawać. Ja myślę, że to był główny powód, dlaczego Bóg stworzył świat, dlaczego Bóg stworzył człowieka. Wszystkie trzy osoby tworzą relacje w oparciu o miłość. I Bóg poprzez dzieło Jezusa Chrystusa dokonał coś szczególnego. Bo wiemy, że człowiek upadł. Wiemy, że odwrócił się plecami od Boga. Wiemy, że powiedział, ja będę żył na własny rachunek. Nie chcę od ciebie nic i nie chcę mieć z tobą społeczności. Odszedł, odwrócił się od Boga. Ale Bóg w Chrystusie uczynił coś szczególnego. Szczególne dzieło. I teraz poproszę o ilustrację numer 2. Zmieniła się troszeczkę jedna osoba. Bo to Syn Boży, jak Boże Słowo mówi, jest głową Kościoła, tak? Jest głową Kościoła. I w liście do Koryntian 12 rozdział czytamy. Wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami jedni drugich. Tu nie jest mowa, że kiedyś będziemy. Tak? Czy tak jest napisane, że kiedyś będziemy? Boże Słowo jednoznacznie w wielu miejscach mówi o tym, że jeśli narodziłeś się na nowo, stanowisz cząstkę ciała Jezusa Chrystusa. I wiecie, co jest niesamowite w tym wszystkim? Że właściwie możemy powiedzieć, że Bóg otworzył w Chrystusie nam drzwi do tej osobistej relacji, jaka jest pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem Bożym, a Duchem Świętym. Zaprosił człowieka. I każdy z nas, będąc w Chrystusie, mamy udział w tej relacji. Jako dzieci Boże staliśmy się uczestnikami tej doskonałej relacji. Jaka jest relacja nas, dzieci Bożych? Myślimy sobie niekiedy tak. Cóż, nie jestem godny, aby być w takiej relacji. Jeszcze nie jestem przygotowany do tego. Ale Boże Słowo mówi, że to już jest. Że jesteśmy. Inni mają przekonanie, że dopiero jak Jezus Chrystus powróci, to ta relacja będzie. A teraz to na razie to jest zapowiedź. Ale Boże Słowo mówi, że jesteśmy. Że jesteśmy w Chrystusie, a tym samym jesteśmy w tej głębokiej relacji. Inni wreszcie uważają, że muszą sobie na to zasłużyć. Że to nie jest tak. Ale drodzy, to co chciałbym dzisiaj mocno podkreślić, nie możesz sobie zasłużyć na tą relację. Nie można sobie jej kupić za żadne pieniądze, za żadne wartości. Ona jest nam dana w Jezusie Chrystusie tylko i wyłącznie dlatego, że On coś uczynił. I teraz chciałbym właśnie przejść do pytania, w jaki sposób jako człowiek, bo być może na sali są osoby, które przychodzą od jakiegoś czasu, a być może przychodzisz od wielu lat i zastanawiasz się, jak wejść w głęboką, osobistą relację z Bogiem. Poproszę ilustrację trzecią. Mamy trzecią ilustrację. Mamy tutaj taki podział na trzy części. Pierwsza część to jest okres Boga Ojca. Druga część to jest okres Syna Bożego i trzecia część to jest okres Ducha Świętego. I w zasadzie, kiedy czytamy Boże Słowo, możemy bardzo precyzyjnie wyróżnić te trzy okresy. Stary Testament mówi o Bogu Ojcu, a tak w zasadzie mówi o Bogu ogólnie. Używając, czy w oryginale było używane imię Jahwe, J-H-W-H, cztery litery, tak w zasadzie to dzisiejsi teolodzy nie wiedzą, jak to odczytać do końca. Ponieważ Żydzi bali się wypowiadać tego imienia, więc zastąpili go innymi, Adonai, Pan. I dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, jak było wypowiadane to święte imię. Drugi etap to jest Ewangelia. Ewangelie opisują życie Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Od narodzenia aż do śmierci i zmartwychwstania i pójścia do nieba. I wreszcie trzeci etap to mamy okres Ducha Świętego. Opisują go dzieje apostolskie i listy. I możemy powiedzieć, że my też w jakiś sposób zapisujemy karty dziejów Kościoła. tak? Chociaż one nie są w Biblii, ale to się dzieje cały czas od 2000 lat. Ale te początki są zapisane w Dziejach Apostolskich i w Listach Apostolskich. I tutaj oddzieliłem też na początku taką czerwoną kreską, ponieważ to jest bardzo ważny moment w historii ludzkości. Na pewno bardzo ważnym momentem jest czas, kiedy był Pan Jezus na ziemi. Najważniejszy moment w historii ludzkości to jest ten, kiedy Jezus zawisł na krzyżu, umarł i zmartwychwstał. Bo to dzieło, tak jak przed chwileczką powiedziałem, otworzyło nam drzwi do relacji z Bogiem. I dzisiaj, jeśli jest ktoś na tej sali i być może przychodzisz od pewnego czasu i zastanawiasz się, jak zostać chrześcijaninem, a być może zostałeś jako niemowlę ochrzczony i wydaje ci się, że jesteś chrześcijaninem, to chciałbym ci wyraźnie powiedzieć, że aby stać się chrześcijaninem, nie wystarczy być polanym wodą. Człowiek musi się odwrócić od swojego dotychczasowego bezbożnego życia. Otworzyć swoje serce dla Jezusa, przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I wtedy dopiero następuje cud, który nazywamy narodzenie na nowo. Ale chciałbym też skupić naszą uwagę na ten trzeci etap, jakim są Dzieje Apostolskie i era Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci Nikodemowi podczas rozmowy, jeśli się człowiek nie narodzi z wody i z ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Bo powiedział, wyjaśnił, co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Drodzy, często próbujemy przeżywać w sferach emocji. Emocje są fajne, jeśli są przyjemne, tak? Ale mamy też i negatywne emocje, ale często gdzieś tam, ja przynajmniej na początku swojego chrześcijaństwa bardzo tak skupiałem się na swoich emocjach. Ale emocja to jest sfera duszy, nie ducha. I one mogą być takim echem, czymś, co nam towarzyszy, ale nie do końca może być rzeczywistością, jaką przeżywamy. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy dążyli do tego, to co przed chwileczką powiedziałem. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, może od dziecka przychodzisz do kościoła, ale jeśli nie narodziłeś się na nowo, trzeba jak najszybciej dążyć do tego przeżycia. To nie jest tylko takie przekonanie teologiczne, że aha, rozumiem, Pan Jezus umarł za mnie i to wystarczy. To jest przeżycie, to jest doświadczenie. Pamiętam mój wieczór, w którym narodziłem się na nowo. To nie było przekonanie teologiczne. To było coś więcej. Kiedy wstałem z kolan po modlitwie, wiedziałem, że jestem dzieckiem Bożym, wiedziałem, że jestem zbawiony, wiedziałem, że Bóg przebaczył mi moje grzechy. I wiedziałem, że wkroczyłem w nową rzeczywistość. Nie znałem jej jeszcze, ale wiedziałem, że w moim życiu wydarzyło się coś niesamowitego. I rzeczywiście dzisiaj po wielu, wielu latach chodzenia z Panem mogę powiedzieć, że to było coś niesamowitego i jest coś niesamowitego. Bo to nie jest tylko przeżycie, ale to jest pewna droga, którą poszedłem. Jest to pewna brama, przez którą przeszedłem i którą kroczę aż do dzisiaj. Apostoł Paweł bardzo pięknie napisał w pierwszym liście do Koryntian, 6:17, napisał tak. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Kiedy zobaczycie kontekst tej wypowiedzi, tam jest mowa o mężczyźnie i o kobiecie. I jest mowa, kiedy mężczyzna łączy się z kobietą, są jednym ciałem. I apostoł Paweł czasami używa różnych ilustracji, żeby coś przybliżyć, pokazać nam, żebyśmy lepiej rozumieli. Mówi, popatrzcie, jak mężczyzna i kobieta stają się małżeństwem, są razem, to możemy powiedzieć, że są jednym ciałem. I mówi, przenieście to do sfery duchowej. Kiedy przychodzisz do Boga, kiedy otwierasz swoje serce, kiedy odwracasz się od swoich grzechów, kiedy zapraszasz Jezusa do swojego życia, w prostej, szczerej modlitwie, wtedy wydarza się niesamowity cud. Jaki cud? Duch ludzki i Duch Boży stają się jedno, łączą się. I to jest na poziomie duchowym. To jest coś, co jest niezmienne. To jest coś, co jest trwałe. To jest coś, co jest udziałem każdego dnia, jeśli narodziłeś się na nowo. To jest w tobie. Tego nie czujemy. Tego nie możemy zobaczyć, ale to jest. I myślę, że wielu z was wie, o czym mówię. W oryginale jest jeszcze lepiej napisane, sięgnąłem do oryginału, tam jest napisane tak, kto zaś jest złączony z Panem. Tutaj jest troszeczkę inaczej ujęte, a w oryginale jest ten czas przeszły dokonany. Jest z Nim jednym duchem. Drodzy, ta myśl jest niesamowicie głęboka. Jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś jednym duchem z Panem. Jednym duchem. Jednym duchem, jeszcze to raz podkreślę. I drodzy, to jest pierwszy aspekt, który Bóg pragnie budować w naszym życiu. Często myślimy, że to ludzie powinni nam pomóc. Powinni nas podnieść, wracam oczywiście do początku, do pustki. Że to ktoś może przyjdzie do mojego życia i nagle moje puste życie stanie się ciekawszym, lepszym, wypełnionym. Ale kiedy czytam Boże Słowo, zauważam jedną rzecz. Że Bóg chce nas wypełnić, naszą pustkę, naszą nicość, nasz bezsens od wewnątrz. Od środka. Chce zacząć od twojego ducha. I kiedy rodzimy się na nowo, to jest ta baza, na której Bóg może budować i może tworzyć nowe rzeczy w naszym życiu. Jeśli tylko się pozwolimy poddać temu. Możemy trwać dalej po staremu. Ale Boże Słowo nas zachęca, abyśmy postępowali według ducha, a nie według ciała. Możesz się uprzeć, powiedzieć Panu Bogu, nie czuję, nie widzę, więc nie wierzę. Można taką postawę zająć, ale Biblia mówi zupełnie coś odwrotnego. Że nie w oglądaniu pielgrzymujemy, nie w wyczuwaniu pielgrzymujemy, ale w czym? Wierzę, dokładnie, wierzę. To jest nasza postawa i to, co Mirek też na początku powiedział, Słowo Boże. Słowo Boże jest fundamentem naszego życia. I to jest pierwszy aspekt, ale Bóg nas prowadzi do pewnego punktu. Chce nas przemienić, wypełnić, wyposażyć. I tutaj rola Ducha Świętego jest niesamowita. Kiedy czytamy Nowy Testament, jestem zadziwiony tym, jaka głęboka rola jest Ducha Świętego w obecnym czasie. To On przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, tak? O grzechu, bo nie wierzą we mnie, powiedział Pan Jezus. To właśnie On przekonał ciebie i mnie do tego, że Jezus jest Zbawicielem. To On przekonał nas do tego, że potrzebujemy Zbawiciela. On cały czas działa. Kiedy my się modlimy o ludzi, Duch Święty działa. W ostatnim czasie miałem możliwość przekonać się kilkakrotnie o tym. Czasami beznadziejna sytuacja. Wydawało się, no ten człowiek już się chyba nie nawróci. Ale dobrze, będziemy się modlić. Będziemy trwać w modlitwie, będziemy ufać Panu i przychodzi przełom. Bo Duch Święty działa w sercu człowieka. Kiedy następuje narodzenie na nowo, Boże Słowo mówi, że rodzimy się z Ducha Świętego. To On jest sprawcą tego, że jesteśmy w Chrystusie. Kiedy chodzimy po tym świecie, poddajemy się Duchowi Świętemu, to na naszych gałęziach pojawiają się co? Czyje owoce? Bogdana? Bogdana owoce są bardzo mierne i bardzo kwaśne. Ale kiedy pojawiają się owoce Ducha Świętego, to one są piękne. Owoce Ducha Świętego. Bóg również zaplanował wiele innych rzeczy. Zaplanował na przykład, że będziemy wyposażeni w dary, aby służyć jedni drugim, abyśmy byli przydatni w Kościele. I to nie będzie znów z nas, bo każdy z nas ma jakieś predyspozycje, jakieś talenty i każdy z nas w jakiś sposób mógłby służyć i dobrze jak służymy tym, co Bóg nas wyposażył podczas urodzenia, tak? Wpisał w nas pewne predyspozycje. Ktoś może być dobrym muzykiem, ktoś pięknie maluje, ktoś jest dobrym konstruktorem, ktoś jest dobrym organizatorem. Możemy mieć wiele różnych darów, naturalnych darów, bo tak się to w teologii określa. Ale te dary, które wyposaża Duch Święty, są ponadnaturalne. Ponadnaturalne. I Duch Święty chce nas wyposażać i dlatego w liście do Koryntian czytamy, że starajcie się usilnie o co? O dary duchowe. Wiecie, to słowo starajcie się usilnie dotyka mnie. To znaczy, że ja mam coś robić, tak? Że one same nie przyjdą. Że powinniśmy być otwarci, że powinniśmy się modlić. Że kiedy przychodzisz na nabożeństwo, to powinniśmy się modlić i prosić Pana o wyposażenie, abyśmy nawzajem sobie mogli posługiwać. Dary Ducha Świętego. Mamy kolejny aspekt. I tak moglibyśmy przechodzić przez różne rzeczy. Duch Święty nas wprowadza we wszelką prawdę. Kiedy modlimy się i prosimy, aby dał światło na Boże Słowo, On przychodzi i nam objawia. I moglibyśmy tutaj przyglądać się wszystkim aspektom naszego życia i byśmy zauważyli, że Jego rola jest niesamowita w Twoim i w moim życiu i w życiu całego Kościoła. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy należy modlić się do Ducha Świętego. Wiecie, to jest sposób myślenia, że to jest taki mały Bóg, który nawet nie ma uszu, tak? A przecież On jest. W Chrystusie jesteśmy przez Ducha Świętego. Jezus siedzi po prawicy Ojca. On jest głową Kościoła. A to Duch Święty nas spaja w Kościół i sprawia, że stanowimy jedno. I drodzy, kiedy Duch Święty nas prowadzi, każdego z nas, ciebie czy mnie, On chce nas doprowadzić do pewnego punktu, kiedy właśnie poprzez nas będzie się objawiać Jego natura. To, co mówiłem na początku. Na przykład w Rzymian 12:10 apostoł Paweł napisał tak: miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wiecie, dla mnie to jest taki wskaźnik, że Bóg pragnie, aby w Kościele przejawiała się ta atmosfera, która jest w relacjach między osobami Boga. A te relacje są oparte na miłości. I Bóg mówi, bądźcie tacy, jak ja jestem. Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pamiętacie ten obrazek, Kościół. Kościół jest w relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I Bóg pragnie, aby ta relacja przelewała się w Kościele. Aby to nie była tylko teologiczna jakaś ciekawostka, ale abyśmy to doświadczali. I Duch Święty jest w nas i On pragnie, aby ta niebiańska atmosfera, która jest pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem Bożym, a Duchem Świętym, przejawiała się w Kościele. Bo jesteśmy świątyniami Bożymi. Filipian 2, rozdział 3, werset. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Widzicie, kolejna postawa, która jest w niebie. Jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. No co tam, bracie, słychać? Wszystko u ciebie dobrze, tak? Bóg mówi, patrzmy do góry. To jest twój brat, twoja siostra. I uniżenie się przed drugą osobą jest naturalne w niebie. I dobrze jest się już uczyć tego tutaj, tak? Tam to będzie czymś naturalnym, że będziemy z szacunkiem i z uniżeniem odnosić się do siebie. I wreszcie pozwolę sobie na trzecie miejsce. Koryntian, 2 Koryntian, 13 rozdział, 11 werset. Boże Słowo tam w jednym z momentów mówi, bądźcie jednomyślni. Biblia mówi wiele o jednomyślności, o jedności w Kościele. Bo to jest również cecha, która jest w niebie. Tam nie ma miejsca na podziały, na kłótnie, na awantury, na odmienne zdania. Oczywiście mamy pewną swobodę myślenia, oceny, ale Duch Święty nas prowadzi do jedności. Tu nie chodzi o to, żebyśmy w takich samych mundurkach chodzili, ale żebyśmy potrafili budować tą jedność jako Kościół. A predyspozycje mamy, bo jesteśmy uczestnikami właśnie tej boskiej natury, jak przed chwileczką czytaliśmy. Jak widzimy, dzieci Boże nie muszą cierpieć epidemii samotności. Bóg nas zabezpieczył również i na tą okoliczność. Ja nie wiem, jak było w pierwszych wiekach. Może też ludzie cierpieli na samotność. Ale dzisiaj z całą stanowczością mogę powiedzieć, że Bóg nas przygotował. Właściwie potrzeba tylko, aby każdy z nas zajął właściwą postawę wobec tego, co doświadczyliśmy z naszym Bogiem, i abyśmy zajęli właściwą postawę wobec tego, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. A wtedy ta niebiańska atmosfera popłynie przez nasze życie. Mirek w środę mówił z Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus podczas świąt zawołał, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Tak, jak się napije, stanie się źródłem wody wytryskającej ku żywotowi. To nie jest jakiś obrazek teologiczny. To jest coś, co myślę wielu z nas doświadczyło. Kiedy napiliśmy się tej wody, kiedy Duch Święty wszedł do naszego życia, wszystko się zmieniło. I tak jak byliśmy skupieni na sobie, nagle nasze serca się otworzyły na innych ludzi. Zaczęliśmy ich zauważać. Zaczęliśmy im okazywać miłość, troskę, zainteresowanie. I myślę, że w wielu sercach tutaj jest ten ogień modlitwy i pragnienia, aby wielu żyjących w naszym mieście było zbawionych. Bo to jest chyba najważniejsza rzecz. Nasze domy, nasze samochody, nasze wakacje, wszystko to, co mamy dzisiaj, czym dysponujemy, przestanie mieć wartość kiedyś. Ale ludzie, którzy się narodzą na nowo, ludzie, którym usłużyłeś, ludziom, którym przekazałeś Ewangelię, zobaczysz ich w niebie. Samochodów nie zobaczysz. Swojego domu też tam nie zobaczysz, bo nie ma potrzeby. Wszystko będzie nowe, inne, nie wiem jakie, ale pewnie cudowne. Ale zobaczysz ludzi, których przyprowadziłeś do Jezusa. I zapewne wielu z nich podejdzie i ci podziękuje, powie: słuchaj, zrobiłeś najpiękniejszą rzecz w moim życiu. Dzięki temu, że się odważyłeś rozmawiać ze mną o Bogu, dzisiaj tutaj stoję po właściwej stronie. To jest to, co Bóg wkłada do naszych serc. Czy nawiązałeś osobistą relację z Bogiem? To jest pytanie do osób, które być może mogą ze szczerości powiedzieć: nie mam społeczności z Bogiem, nie mam pewności zbawienia, nie wiem, jak wejść w relację osobistą z Bogiem. Jeśli masz takie wątpliwości w swoim sercu, chcę ci wyraźnie powiedzieć: dzisiaj jest dobry czas, abyś rozpoczął nowe życie. Pan jest na tym miejscu i On czeka na ciebie od wielu lat i pragnie nawiązać tą osobistą relację opartą na miłości. Pragnie cię umieścić w ciele Jezusa Chrystusa. Pragnie, abyś wszedł w tą niebiańską atmosferę. Być może są osoby, które zaufały Bogu i przez jakiś czas trwały w relacji, ale dzisiaj musisz powiedzieć: coś się wypaliło. Dzisiaj czuję się taki dryfujący, jak łódeczka miotana na fali i w zasadzie nie wiem, w którym miejscu jestem. Mam dobrą wiadomość. Bóg wie, w którym miejscu jesteś. I On dzisiaj jest gotowy zmienić twoje położenie. Błądzimy. Każdy z nas, jeśli jest szczery przed samym sobą, przed Bogiem, to powiemy: błądzimy. Popełniamy błędy. Czasami one skutkują tym, że jesteśmy gdzieś na boku przez wiele lat. Ale Bóg tęskni i pragnie, abyś była blisko Niego. i przeszkody, które być może dzisiaj są, mogą zostać usunięte. I możesz tak jak dawniej cieszyć się tą osobistą relacją. I wreszcie trzecie pytanie, które myślę warto też postawić na koniec. W którym miejscu jesteśmy jako Kościół, jako zbór, jako lokalna społeczność? Czy jesteśmy nastawieni dla siebie? Panie Boże, daj. Panie Boże, zabierz. Panie Boże, przebacz. No i tak może życie się toczyć, tak? Od nabożeństwa do nabożeństwa. I ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, bo Bóg chce nam przebaczać, Bóg chce nas uzdrawiać, Bóg chce nas błogosławić, Bóg chce nas wypuszczać na wolność, ale On ma jeszcze o wiele większe plany dla tego zboru. Dlatego ważną rzeczą, myślę, jest, abyśmy zadali sobie pytanie, jaka jest nasza postawa jako społeczności, jako Kościół. Wiecie, też nawiążę do tego, co było w piątek. Byłem bardzo poruszony tym. Żałuję tylko, że tak niewiele osób skorzystało z tego spotkania. Wiecie, kiedy mogliśmy słuchać ludzi, którzy 30 lat temu przemycali Boże Słowo, narażając się na poważne konsekwencje, nawet spędzania jakiegoś czasu w więzieniu, ale oni przyjeżdżali i przywozili i zostawiali nam Boże Słowo, bo nie było dostępne. A niektórzy odważali się je wieść jeszcze dalej, do Rosji. To jest przejaw miłości. Oni wiedzieli, co jest najważniejsze. Oni wiedzieli, że jak ludzie wezmą do ręki Boże Słowo, to coś się zacznie dziać. I czynili to całymi latami. Było takie starsze małżeństwo. I mówili, myśmy tą pracę prowadzili. Opowiadał różne historie i naprawdę byłem poruszony tym wszystkim. Dzisiaj nie mamy problemu z Bożym Słowem. Można je kupić ze złotą obwolutą, ze srebrną, z szarą, jaką sobie chcesz. Skórka, nie skórka, tekturka. Ale Jezus Chrystus potrzebuje ludzi, którzy wyjdą z odwagą i powiedzą, słuchaj, Bóg czeka na ciebie. On położył swoje życie za ciebie i czeka na ciebie, bo chce cię zbawić, chce cię mieć dla siebie na całą wieczność. I myślę, że jako Kościół powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy się do tego zachęcać i to powinno być naszym stylem życia, że na każdy możliwy sposób, gdzie się da, choćby krótkie zdanie, krótkie świadectwo, opowiedzieć ludziom wokół, pośród których żyjemy. A Duch Święty to użyje dla swojej chwały i będzie dotykał ludzi. Jestem zawsze poruszony, kiedy sobie przypomnę pewną historię mojego brata, który gdzieś tam był na jakimś koncercie rockowym i tam byli chrześcijanie i w błocie leżała karteczka. To są jeszcze lata tam 90. I podniósł tą karteczkę i przeczytał jedno zdanie. Był niewierzący. Bóg ciebie kocha. I wziął tą kartkę, wytarł z błota, włożył do kieszeni i przywiózł do domu. I tak to jedno zdanie nie dawało mu spokoju. Mówi, jak Bóg mnie kocha? Mnie takiego łobuza? Zaczął zadawać pytania. Może po raz pierwszy, bo on nie wierzył w Boga, zaczął się modlić. Mówi, Boże, jeśli jesteś. I Bóg bardzo szybko przyprowadził go i sprawił, że wszedł w relację. Bądźmy otwarci. Niech ta niebiańska atmosfera rozlewa się po naszym mieście i okolicy, aby coraz więcej ludzi mogło być szczęśliwych, zadowolonych, błogosławionych pośród nas. Bo ja wierzę, że Bóg ciągle czeka i czeka i czeka i czeka, ponieważ Kościół jest czasami opieszały. Stańmy przed Panem i módlmy się. Wejrzyj w swoje serce, zadaj sobie pytanie, w którym miejscu jestem. Jeśli potrzebujesz narodzić się na nowo, spotkać z Bogiem, to po nabożeństwie bardzo chętnie stanę obok ciebie, porozmawiam z tobą i będę się modlił. Myślę, że tu bracia, pastorzy również są do dyspozycji i będziemy się z tobą modlić, abyś nie wyszedł z tej sali niepojednany z Bogiem. Ale jeśli doświadczyłeś narodzenia na nowo, gdzieś się pogubiłeś, po prostu bądź szczery przed Bogiem. Powiedz, Panie, nie wiem, co się stało. Albo może wiesz, co się stało i trzeba po prostu wyznać grzech, powiedzieć, Panie, wracam. chcę być z Tobą, bo tylko z Tobą jest dobrze, jestem szczęśliwy, moje życie ma sens. I tak jak powiedziałem, módlmy się o postawę Kościoła, abyśmy byli Kościołem, który głosi. Wszędzie, na różne sposoby, gdzie to możliwe, robimy to. Ale możemy robić, jestem przekonany, jeszcze więcej, żeby te miejsca czerwone się zapełniało, żeby tych czerwonych miejsc nie było widać, aby Kościół wzrastał. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, jaką okazałeś Panu Jezusie Chrystusie. Jestem zadziwiony tym, co uczyniłeś dla każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, że w Chrystusie jestem w tej osobistej relacji, w tej niesamowitej relacji z Tobą. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że wziąłeś moje grzechy na swoje ciało i zaniosłeś na krzyż. Dziękuję Ci, że dzisiaj możemy cieszyć się tą niczym niezakłóconą społecznością z Tobą. Modlę się o tych, którzy gdzieś zatracili tą bliskość z Tobą. I proszę, Panie, abyś mówił do serc, abyś zachęcał do powrotu. Proszę, pokaż, co jest przeszkodą, aby te przeszkody zostały usunięte. Błogosławię moich braci, moje siostry i dziękuję Ci, Panie, że jesteś Bogiem wiernym, że Ty nigdy się nie odwracasz od człowieka, że zawsze Twoje ręce są wyciągnięte, tak jak przy powieści o synu marnotrawnym. Wypatrujesz, kiedy wrócimy. Proszę, dotykaj się. Proszę, aby każdy z nas mógł tu wyjść z tej sali pełen radości i świadomości, że jesteśmy blisko z Tobą. Boże, modlimy się też o takie świeże, nowe namaszczenie, o taką zachętę. Czas urlopów, wakacji. Jest to czas, gdzie te relacje są takie zróżnicowane i możemy w różnoraki sposób opowiadać o tym, co uczyniłeś. Proszę, daj nam odwagę. Spraw, aby te wszelkie obawy, lęki ustąpiły i abyśmy mogli z odwagą głosić Twoje słowo, z odwagą głosić Twoją Ewangelię. Proszę, użyj braci i sióstr, proszę, użyj również mnie, aby ten Kościół się zapełnił. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś w nas i jesteś pośród nas. Błogosław cały zbór Boże, tych, którzy są, tych, którzy wyjechali, tych, którzy dzisiaj nie mogli przyjść. Niech Twoja łaska, Twoja miłość, Twoja dobroć, Twoja przychylność będzie w życiu każdego z nas. Uwielbiam Ciebie, Panie, i dziękuję Ci za wszystko. Amen.